Witam was, bracia i siostry, i witam też wszystkich gości, jeżeli jacyś są. Mam nadzieję, że są. Często są, także. Wiem, że już się rozsiedliście, ale fajnie by było przeczytać jeszcze wspólnie słowo i myślę, że to jest taki dobry zwyczaj, żeby na tą krótką chwilę, kiedy będzie czytanie, to jest 8 wersetów, niedługo, to żeby powstać i jakby tak w ten sposób to uszanować. Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszony po Poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem, gotowy do objawienia w ostatecznym czasie. Zbawieniem gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż niezniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełnia chwały. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to słowo i za to, że Ty wypowiadasz je dzisiaj do nas. I proszę Cię, Panie Boże, żebyś Ty właśnie uwypuklał to, co Ty chcesz nam przez nie przekazać. Żeby słowo nie było wyłącznie dźwiękiem, ale żeby było treścią do naszego życia. Czymś, co oczekuje na odpowiedź nie tylko naszego serca, ale i naszego życia, naszej rodziny. Boże, i tak proszę Cię, żeby w ten sposób Twoje słowo na nas działało. Amen. Usiądźmy. Więc jako kolejną serię rozważań, wcześniej mieliśmy list do Efezjan, czyli list apostoła Pawła. Teraz wybrałem list świętego Piotra. I wybrałem go dlatego, że stwierdziłem, że... No bo prawda jest taka, że większość naszej teologii, wszystko w zasadzie, co wiemy o chrześcijaństwie i wszystko, większość zdecydowana tego, na czym opiera się też protestantyzm jako taki, to pochodzi właśnie z listów apostoła Pawła. Tam jest cała treść, całe wytłumaczenie, bardzo wiele rzeczy, takiej interpretacji i przełożenia na nasze życie i bez tego bardzo ciężko by było mieć Kościół w takiej postaci, w jakiej mamy teraz. Ale tak oficjalnie, to Paweł nigdy nie był nazwany fundamentem Kościoła. Oficjalnie był nim nazwany apostoł Piotr. I stwierdziłem, że skoro już przeczytaliśmy sobie list do Efezjan, który przedstawiał wizję dla Kościoła, z jaką patrzył na nie apostoł Paweł, też wybrany przez Pana Boga, to chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli spojrzeć, jaką wizję miał apostoł Piotr. I w jaki sposób te obie rzeczy się uzupełniają i budują jakiś taki wspólny, piękny obraz Kościoła, godny do naśladowania. Kiedy otworzyłem ten list, kiedy przeczytałem pierwszy rozdział, kiedy przeczytałem o tym, w jakich sytuacjach jest opisany, to nie mam wątpliwości, że opowiada o czymś, co w moim sercu jest najtrudniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina. To jest rzecz, której ja osobiście, Maciej Białecki, najbardziej się boję. Boję się, że to kiedyś spotka moje życie i boję się, że nie będę potrafił jakby wyjść z tego wszystkiego jako chrześcijanin. To jest może lęk trochę, oczywiście mam ufność w Boga, że Pan Bóg mnie od tego zachowa i tylko w tej ufności mam moja jedyna nadzieja. Ale widziałem tak wielu chrześcijan, którzy polegli w tym wszystkim, bardzo wielu osobistych, takich bliskich ludzi z mojej relacji, którzy po prostu ulegli no jakby tej trudności i dali się przez nią przemienić. I dalej są w kościołach. Często potrafią być zgorzkniali albo wrodzy, albo pokrzywdzeni, poranieni. No tak, ale co to jest? Co takiego tam zobaczyłem? Apostoł Piotr napisał swój pierwszy list w bardzo trudnych czasach dla chrześcijaństwa. Dlatego, że jest to krótko po pożarze Rzymu, który spowodował Neron. Wiemy to z dzieł Tacyta, historyka niechrześcijańskiego, że to Neron spowodował pożar. Dlaczego on spowodował pożar? Spowodował pożar dlatego, że bardzo lubił budować. Jak to się łączy? Dlaczego można wywoływać pożar, kiedy ktoś lubi bardzo budować? No więc okazuje się, że cały Rzym był olbrzymi w ogóle jak na tamte czasy. Tak? To było po prostu olbrzymie miasto, żadne miasto nie było porównywalne nawet z Rzymem. I większość Rzymu, oczywiście była ta część marmurowo-betonowa, ale większość domostw rzymskich to były domy drewniane. Takie slumsy trochę bardziej na naszą sytuację, na nasze czasy, to jakbyśmy na to spojrzeli, to byśmy nazwali to slumsami. No i żeby móc budować więcej marmurowych i pięknych takich betonowych też różnych konstrukcji, o dziwo mieli wtedy beton i to taki, którego nie potrafimy do teraz odtworzyć, ale właśnie, żeby móc więcej tego zbudować, musiał spalić coś, co tam było, zniszczyć to. Więc najprawdopodobniej z tego powodu podłożył ogień i Rzym zaczął płonąć. I to było straszne wydarzenie, zginęło bardzo wielu ludzi, w Rzymie panowały bardzo złe nastroje, ale oczywiście Neron nie mógł przyjąć tego sam na klatę, więc znalazł sobie kogoś, na kogo może zrzucić winę. I tym kimś byli chrześcijanie. Tak? Zrzucił wtedy winę na chrześcijan i to nie dotyczyło tylko Rzymu. Tak? Ta nienawiść skierowana do chrześcijan rozprzestrzeniła się po wszystkie zakątki imperium. Wszyscy byli źli na chrześcijan, mimo że historycy opisują, że jakby życie chrześcijan, ciężko jest mu cokolwiek zarzucić. Tak? Cezar Juliusz Apostata pisał taki zrezygnowany, kiedy próbował przywrócić kult pogański, jak już trochę później, to pisał taki zrezygnowany, że nie wiem, co mam robić, że ci chrześcijanie nie tylko swoich ubogich karmią, jeszcze naszych karmią. I co tu zrobić teraz, kiedy oni po prostu tak bezsensownie rozdają tą łaskę? Albo na przykład, kiedy dzieci były porzucane, tak? Bo dlatego, że w tamtych czasach to się działo dość często. Jeżeli nie byłeś w stanie wyżywić rodziny, albo jeżeli rodziła się kolejna córka, a ty nie masz cały czas syna, który mógłby tobie pomóc na roli, to porzucano takie dzieci. I chrześcijanie przygarniali te dzieci, które były największym obciążeniem dla życia już i tak trudnego. Także nie dało się nic zarzucić chrześcijanom, a mimo to spotkała ich niezasłużona nienawiść i prześladowanie. I dlatego, owszem, list ten pisze o ludziach, o prześladowaniach, ale to nie ich boję się najbardziej. Domyślam się, że są okropne, straszne i gdybym tylko bardziej z nimi obcował, to bałbym się jeszcze bardziej. Jednak obcuję z czymś innym, co również jakby sieje swoje takie dewastujące żniwo odbiera w naszych kościołach. I to jest niegotowość na niesprawiedliwość. Dlatego, że ci chrześcijanie, oni nie tylko musieli doznać prześladowania, oni musieli doznać niesprawiedliwości. Pomówiono ich, oskarżono o coś, czego oni nie zrobili. Wmawiano im rzeczy i nienawidzono ich. Doczytywano się w nich intencji, których oni nie mieli. I z tego powodu ich prześladowali. I ja spotkałem się z wieloma chrześcijanami, którzy doświadczyli tego, czyli doświadczyli jakiejś niesprawiedliwości, często od siebie nawzajem i polegli. Oddali się nienawiści. Nie potrafią dobrze myśleć o osobach. Albo wiecznie ta zadra tkwi w ich sercu. I chrześcijanie nie zdobyli uznania za same prześladowania. Chrześcijanie zdobyli uznanie dlatego, że w prześladowaniach nie przestali być chrześcijanami. Nie dlatego tylko, że ludzie ich gnębili, to już powodowało, że o tak, uznajmy, że chrześcijaństwo jest czymś niezwykłym, tylko właśnie to, że mimo, że ludzie ich niesprawiedliwie traktowali, to oni ani przez chwilę, oczywiście być może niektórzy odpadli, niektórzy zrezygnowali, tak? Ale dlatego ostatecznie możemy cieszyć się jakby światem, w którym jakby ponad połowa ludzi identyfikuje się jako chrześcijanie, właśnie dlatego, że ci chrześcijanie wtedy prześladowani byli w stanie być chrześcijanami pomimo ich prześladowania. Potrafili kochać pomimo prześladowania, pomimo niesprawiedliwości, której doświadczali. Także chciałbym ten list skierować trochę też do nas. Do każdego, którego kiedyś pomówiono, każdego z nas, którego oskarżano o złe intencje, każdego, którego napomniano, kiedy on odczuwał, że nie zasługiwał na to napomnienie, każdego, którego być może wyśmiano wiarę i wydaje mu się, że już nie ma przyjaciół. Apostoł Piotr, kiedy pisał do ludzi niesprawiedliwie potraktowanych, napisał tak. To już tym razem z... Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, to jest pierwszy werset właśnie pierwszego listu, pierwszego rozdziału. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, które sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Więc po pierwsze, widzimy, że apostoł Paweł nazwał ich uchodźcami. Motyw uchodźstwa jest bardzo częsty w Biblii. Czasem możemy słyszeć go pod przykrywką pielgrzymstwa, tak? Że jesteśmy pielgrzymami tutaj na ziemi. Słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie, że jesteśmy pielgrzymami? Jest nawet taka księga Baniana, tak? Czyli bardzo taki znany autor, który napisał kiedyś właśnie Wędrówkę pielgrzyma. I to jest takie chrześcijańskie dzieło, które warto sobie przeczytać. Ale czasem mówi się o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie, tak? Że jesteśmy uchodźcami, uciekinierami, pielgrzymami. I bardzo często to się pojawia, ale nikt nie pisał tego, nie stworzył tego motywu tylko po to, żeby to był jakiś motyw literacki, który ładnie brzmi. Nikomu nie zależało na tym, żeby ubrać to w takie słowa, żeby jakie to piękne, że tutaj jest jakiś pielgrzym i on sobie pielgrzymuje ze swoim kosturem i nie ma domu, ojej, ale to piękne. No nikt po to tego nie napisał. To zostało napisane w jakimś konkretnym celu. To nie jest żaden motyw literacki, to jest prawda. I w tej prawdzie chodzi o to, że chrześcijanie nie mają domu. I teraz. Albo inaczej, mają, ale w niebie. Ale nie tutaj. I teraz. Słowo, moim zdaniem, słowo uchodźca dalej, mimo że już jest trochę bardziej aktualne niż pielgrzym, to dalej brzmi zbyt delikatnie. Jest zbyt piękne. Ja bym użył jakiegoś słowa, które bardziej określa to, co, w jaki sposób Piotr wtedy nazwał tych ludzi. Myślę, że nazwał ich imigrantami. To tak jakbym ja się witał, przyszedł tutaj z wami i powiedział: witajcie, drodzy imigranci. Jak byście się poczuli? W sensie, to tak dziwnie, nie? Przyszedł ktoś, zamiast bracia i siostry tak miło i przytulaśnie, to powiedział: a cześć, imigranci. Witajcie, imigranci. Ale tak powiedział apostoł Piotr. On nie nazwał ich chrześcijanami, nie nazwał ich uczniami Chrystusa. On mówi: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii, wybranych. To nie byli ludzie, którzy fizycznie byli uchodźcami. To byli chrześcijanie, których on nazywa uchodźcami. Właśnie. I dlaczego nazywa ich imigrantami, tak? Albo dlaczego nazywa ich uchodźcami. Ponieważ w chrześcijańskiej wierze uchodźstwo związane jest z tym, że nigdzie tutaj na ziemi nie ma naszego prawdziwego domu. To tak jakby być imigrantem, ale takim, któremu państwo obiecało, że nigdy nie dostanie obywatelstwa. Że przez całe swoje życie nie będziesz miał obywatelstwa, nie będziesz miał swojej ziemi. Straszne. Albo jak ewangelista Jan pisze, ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Tak? Czyli apostoł Jan też to widział. My nie jesteśmy z tego świata i ludzie nas tutaj będą nienawidzić. Pytanie, gdzie jest więc prawdziwy dom chrześcijanina? Odpowiedź brzmi, i widać ją w 3 i 4 wersecie, błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I z czym związana jest ta nadzieja? W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie, należeć będzie do was. Po drugie, apostoł Piotr nazwał ich tutaj wybranymi i pytanie jest, wybranymi do czego? Możemy przeczytać, że wybranymi do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. I tutaj myślę, że każdy chrześcijanin powinien sobie zdać sprawę, że chodzi o zbawienie. Że Jezus Chrystus przelał za nas krew po to, żeby nasza krew nie musiała być przelana. I to oznacza, że ktoś odkupił nas i po to ci uchodźcy, ci imigranci są wybrani, żeby ktoś za nich umarł, a nie byle kto, ale Jezus Chrystus. Ale jest też jeszcze druga rzecz, dlatego że zostaliśmy wybrani do posłuszeństwa. I to już jest trochę odrębna sprawa. Trochę o niej mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o tym, że Kościół ma naśladować Boga, ale historia, w ogóle cała Biblia, cały Stary Testament to jest historia, w której Bóg szuka posłuszeństwa. W której człowiek odmawia mu cały czas tego posłuszeństwa. Wedenie było zerwanie owocu. Potem człowiek budował wieżę Babel. Pan Bóg ją zniszczył, pomieszał języki. Tak? Później naród był tak zły, że tylko jedną rodzinę dało się ucalić ze zwierzętami. Pan Bóg zesłał potop. Potem było oczywiście dużo rzeczy, ale na przykład kiedy błądzili po pustyni, to też z powodu nieposłuszeństwa. Kiedy trafili do niewoli babilońskiej i stracili swoją ziemię, to też z powodu nieposłuszeństwa. Pytanie więc, o co chodzi, że Pan Bóg wybrał tych imigrantów do posłuszeństwa? I troszkę uchyla nam tutaj tajemnicy Księga Ezechiela 36 rozdział, 24 werset i mówi tak. I zawiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem. Tak? Czyli Pan Bóg mówi o swoich wybranych, że oni są w różnych narodach, w różnych miejscach rozsiani, są imigrantami. I Pan Bóg mówi, ja ich zabiorę wszystkich do jednego miejsca. Tak? Zabiorę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serca nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego serca serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Bóg nie obiecuje w tym miejscu, że się poprawisz. Bóg obiecuje, że ciebie poprawi. Bóg nie obiecuje, że zmienisz swoje serce. Bóg obiecuje, że da tobie nowe serce. To jest praca Boga w życiu człowieka. I do tego zostaliśmy przeznaczeni jako imigranci. Do tego zostaliśmy jako uchodźcy. Ci, którzy nie mają domu, to jesteśmy tutaj po to, żeby Pan Bóg nie tylko nas oczyścił, ale żeby Pan Bóg nas doskonalił. To nie znaczy, że będziemy już święci, ale to znaczy, że jeżeli naprawdę jesteś chrześcijaninem, jeżeli naprawdę jesteś tym uchodźcą, to twoje życie ma samodoskonającą się proces we wnętrzu. To tak samo jak gdyby ściągnąć, bo teraz pytanie, na przykład na krzyżu, kiedy Jezus Chrystus umierał, było obok niego dwóch łotrów. Jeden mu złorzeczył, a drugi powiedział: Panie, wspomnij na mnie, kiedy pójdziesz do nieba. Jezus Chrystus mu powiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną w niebie. I teraz z naszej perspektywy ludzkiej, takiej czysto tradycyjnej, można powiedzieć katolickiej, no to jaki to ma sens? Ten człowiek grzeszył przez całe życie, słusznie go chciano ukrzyżować i co? I teraz Pan Bóg go wpuści do nieba, jaki to sens? No ale my jako ludzie, którzy wierzymy w nowonarodzenie, wierzymy, że jeżeli ten człowiek rzeczywiście zaufał Jezusowi Chrystusowi, to Pan Bóg zabrał mu serce kamienne i włożył w jego serce serce mięsiste. I gdyby tylko tego łotra ściągnąć z krzyża, to nie byłby on dalej łotrem. To nie robiłby tego samego. My, chrześcijanie, nie mówimy, że no to wystarczy tylko się pomodlić, zaufać Jezusowi i żyć dalej swoim grzesznym życiem. Nie, my mówimy, że jeżeli naprawdę zaufasz Jezusowi, jeżeli naprawdę uwierzysz, że On odpuścił twój grzech, to ty nie będziesz żył takim samym życiem. To twoje życie będzie się przemieniać. W tych pierwszych wersetach więc widać dwie myśli. Po pierwsze, nie mamy domu, ale po drugie, jesteśmy powołani do życia domu. Jesteśmy powołani do tego, nie, że mamy sobie folgować, ponieważ nie jesteśmy w domu. Jak to słyszałem, że czasem podobno Polacy na tam właśnie imigracji, tak jak wyjeżdżali, czy emigracji, tak powinienem mówić, jak wyjeżdżali gdzieś tam właśnie do Wielkiej Brytanii czy gdzieś, to potrafili sobie folgować. Dlatego, że nie byli w domu, także tam po prostu, jeżeli ktoś pił alkohol, to tam się już rozpijał na dobre. Jeżeli ktoś lubił sobie imprezować, to tam się rozimprezowywał na dobre. Tak folgował sobie, dlatego, że nie był w domu. Nie otaczali go ludzie, którzy mogli go osądzić. Nie musiał się trzymać w jakichś tam moralnych standardów i tak dalej. Tam mógł po prostu sobie pofolgować. Ale my, chrześcijanie, jesteśmy powołani do tego, że mimo, że jesteśmy uchodźcami, mimo, że nie mamy tutaj domu, to mamy żyć tym domem. To mamy żyć tak, jakbyśmy po prostu, jakby to już była rzeczywistość, która po prostu, której możemy w jakiś sposób doświadczać, mimo, że jej nie widzimy. Piotr więc nazywa nas imigrantami, wybranymi do zbawienia i do naśladowania Boga. Do tych imigrantów zwraca się tak: drodzy imigranci, błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec, to jest trzeci werset, Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei, uczynił to w swym wielkim miłosierdziu, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem, gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się tym, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Pierwsze moje pytanie. O jakie dziedzictwo chodzi? Drugie moje pytanie. Dlaczego ci ludzie mają się cieszyć? Przecież są niesprawiedliwie posądzeni o podpalenie Rzymu. Przecież się ich prześladuje. A oni przecież nie chcieli nic robić innego, tylko dobro. A się ich prześladuje i uważa za złych. Chrześcijaństwo uczy nas właśnie, że na ziemi nie mamy żadnego domu. W związku z czym nigdy nie poczujemy się tutaj, jakbyśmy byli spełnieni. Zawsze będzie nam czegoś brakowało. Zawsze tej sprawiedliwości pełnej będzie nam tutaj brakowało, dlatego że właśnie mamy ją gdzieś indziej. Ale prawda jest taka, że nie tylko my czujemy się, jakby tutaj nie było naszego domu. Prawda jest taka, że ten brak nie jest odczuwalny jedynie przez chrześcijan. Świat pełen jest niesprawiedliwości. Mnóstwo ludzi, obserwując ten świat, jest przekonanych, że coś z nim nie gra. Mnóstwo ludzi doświadcza rozwodów swoich rodzin. Mnóstwo ludzi jest sierotami. Moja mama stała się sierotą, kiedy się już urodziła, dlatego że się okazało, że tacie zależało tylko na przygodzie. Niektórzy umierają przedwcześnie. Często to są nasi bliscy. Kto odpłaci za tą niesprawiedliwość? Świat to odczuwa. To nie jest tak, że oni tego nie czują, tylko mogą wiecznie sobie powtarzać, ludzie, którzy nie wierzą w Boga, że no to po prostu nie ma znaczenia albo trzeba się z tym pogodzić. Ale nie tylko nam tutaj czegoś brak. Dla wielu ludzi ten brak jest tak doskwierający, że nie potrafią przestać o nim myśleć. Coraz więcej ludzi chodzi do psychologa. Coraz więcej sprzedaje się książek takich motywujących, które mają ciebie wyciągnąć z bardzo złej sytuacji, bo się czujesz źle, bo nie wiem, czasem dziewczyny na przykład czują, że są zbyt albo otyłe, albo niedośładne, albo nie wiem co jeszcze. I po prostu wiecznie sprzedają się motywacyjne rzeczy, które mogą pomóc jakkolwiek znaleźć chociaż cień nadziei w ich życiu. Przecież rośnie odsetek samobójstw. Coraz więcej młodych ludzi. Ostatnio na młodzieżówce zapytałem się młodzieży, kto poznał, było pytanie o smutek i że ludzie odczuwają taki wzmożony smutek w świecie i ktoś podniósł rękę i mówił, no to chyba nas nie do końca dotyczy. Mówię, tak? I zapytałem młodzieży, kto z was zna osobę, która się okaleczała? Czyli na przykład albo podcinała sobie gdzieś tam jakieś fragmenty skóry albo w jakiś inny sposób. Niemalże wszyscy podnieśli rękę. Może z dwie osoby nie mieli podniesionych rąk. Nie? Tyle młodzieży potrafi tak źle o sobie myśleć i się okaleczać. Dlaczego? Bo brak im czegoś. Bo brak im jakiejś sprawiedliwości. Czują, że po prostu tutaj no nie ma tego spełnienia. Ale go potrzebują tak silnie. Nie potrafią się pogodzić z tym, że go nie ma. Potrzebują go tak silnie, że są w stanie zrezygnować ze swojego życia. Nie tylko my na to chorujemy, ale tylko ludzie wierzący w coś mają na to jakąkolwiek odpowiedź. I nie mówię tutaj teraz tylko o chrześcijanach. Mówię o każdym, kto wierzy w jakieś życie po śmierci. To w ogóle jest jedyna szansa na jakąkolwiek odpowiedź. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dla wielu ateistów to cierpienie z zewnątrz potrafi być powodem, dla którego oni odrzucają wiarę. Mówią, nie, no Bóg nie może istnieć, jeżeli jest to cierpienie. Ale jaką odpowiedź ma na to ateizm? Jak oni sobie radzą? Przecież problem nie zniknął. Jeżeli było to cierpienie, to dalej ono jest. Właśnie o to chodzi, że ateiści uznają, że oni stoją w obliczu jakiegoś wyższego żywiołu, czegoś, z czym nie da się walczyć, jakiś los, który po prostu jest dla nich zły. Jeżeli masz trudno w życiu, no to trudno. Jedyne, co możesz zrobić, to wziąć to, co masz, starać się na tyle, ile możesz, wycisnąć z tego tyle, ile się da, może coś ukraść, kogoś skrzywdzić, nie wiadomo, i po prostu umrzeć. Stać się prochem. Koniec odpowiedzi. Jest po prostu żywioły, które są wyższe od ciebie, ewolucja i różne inne rzeczy. Ateizm chce, żebyś odpuścił, żebyś wziął to, co ci dają i wycisnął z tego tyle, ile jesteś w stanie, a potem zamienił się w pył. Dlatego odpuść. Ale chrześcijanie mają na to troszkę inną perspektywę. Bardzo podobną, prawie taką samą, ale prawie robi bardzo wielką różnicę. Dlatego, że chrześcijanie też wierzą w żywioł, który jest większy od nich. Też wierzą w coś, z czym nie da się kłócić. Od czego nic nie wywalczysz, teoretycznie. Tym kimś jest Bóg. Ale ten Bóg odpłaca za sprawiedliwość. Tak? On za niesprawiedliwość. I wbrew pozorom to lekarstwo przypomina trochę ateizm, bo ono też mówi odpuść, ale tylko dzisiaj. Tylko teraz. Bo jutro doświadczysz sprawiedliwości. Bo będzie czas, kiedy będziesz w niebie i wszystkie niegodziwości zostaną wypełnione. Twoje poczucie i brak poczucia sprawiedliwości, to, że ktoś cię skrzywdził, to, że ktoś ciebie pomówił, to, że ktoś ciebie napomniał, to, że czujesz się źle z powodu traktowania przez kogoś innego, a jesteś w kościele i nie powinno być takich miejsc, takich rzeczy, to wszystko zostanie wyrównane. To wszystko zostanie spełnione i się okaże, że nie tylko ty, ale i brat będziecie potrafili żyć już w pełni rozumiejąc siebie nawzajem. Już w pełni doświadczając błogosławieństwa Bożego przebaczenia, nie mając ani cienia zadry w sercu. I świadomość pełnej sprawiedliwości i po prostu wszystkiego, co ciebie niepokoiło, może zostać unicestwione. Chrześcijaństwo mówi tobie odpuść, ale daje niezniszczalną nadzieję. I dlatego ludzie tym chrześcijaństwem gardzą. Mówią, że to opium do ludu. Słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie? Że chrześcijaństwo to opium dla ludu? Bo nie rozumieją, jak można mieć taką nadzieję. Na co myślę, że chrześcijanin powinien powiedzieć, to ja dziś będę żył tą nadzieją, a po śmierci zobaczymy. Nie chcesz żyć tą nadzieją? Twoja sprawa. Bierz tą odpowiedź, którą masz. Odpuść sobie i zamień się w pył. A ja nie odpuszczę. Ja mam nadzieję, albo inaczej, odpuszczam, wiem, że nie doświadczę tutaj sprawiedliwości, ale wiem, że sprawiedliwości kiedyś doświadczę. I będzie ona pełna i wszystkie moje braki zostaną wynagrodzone. I to troszkę Piotr ma na myśli, nazywając nas imigrantami, bo my nie mamy ojczyzny tutaj, ale mamy ojczyznę. To nie jest ona, nie jest ukryta, w sensie inaczej, ona właśnie jest ukryta trochę. Nie mamy jej teraz, nie widzimy jej, ale możemy już teraz jej doświadczać i być pewni tego, że ona na nas czeka. Właśnie mówi tak werset. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Nie martwej nadziei, nie jakiejś takiej, że o, może kiedyś moje niesprawiedliwości zostaną wyrównane. Do żywej nadziei. Do takiej, która jest przekonana, że tak będzie. Do takiej, która jest pewna tego. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bo to w Nim, w tym, że On zmartwychwstał, że nie został w grobie, w tym jest nasza nadzieja. My dzięki temu wierzymy, że tak, jest sprawiedliwość. Bo gdyby został w grobie, to byśmy stwierdzili, nie, nie ma sprawiedliwości. Ale On nie ma go dalej w grobie. Grób był pusty. Jezus zmartwychwstał. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do nas, których Bóg strzeże swoją mocą przez wiarę. Czyli ten sam żywioł, z którym nie da się kłócić w naszej wierze, to On strzeże tej nadziei. To On strzeże i dopilnuje tego, żeby wszystko było wyrównane. Rozumiecie to? Że tak samo jak ateista musi stanąć przed tym i powiedzieć, no ja nie da się nic zrobić, trzeba rozłożyć ręce i się pogodzić, bo to jest tak wielkie, że się nie da z tym walczyć. To tak samo chrześcijanin mówi, z tym nie da się walczyć i to strzeże mojej sprawiedliwości. Tego zadośćuczynienia, tej nadziei. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, którego nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Aż trzy słowa określają, że nic się nie da z tym zrobić. Że nic z tego nie straci. Nic z tego nie stracimy. Nic nie ubędzie. Pełnia sprawiedliwości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem, gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż niezniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę, uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, chociaż nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny, i przepełnia was radością niewysłowioną, pełnią chwały. Powiedzieliśmy na razie, że chrześcijanin to ktoś, kto nie ma domu. Powiedzieliśmy, że chrześcijanin to ktoś, kto powinien żyć domem. Powiedzieliśmy też o tym, że ten sam Bóg, z którym nie da się walczyć, strzeże naszej nadziei i sprawiedliwości. Ale tutaj jest jeszcze podana jedna rzecz. I to jest powód, dla którego to wszystko się dzieje. I to jest siódmy werset. Spotykają was one, czyli te próby. I przypominam jeszcze raz. Mówimy o chrześcijanach, którzy doświadczają niesprawiedliwości za sprawiedliwe traktowanie. Nie tylko prześladowania, ale takich, których świat zawiódł. Których ludzie zawiedli. I spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż niezniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła być tym bardziej mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. I ciekawe jest to właśnie, bo szósty werset mówi właśnie jeszcze, cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Więc cieszenie się to jest kluczowy element w tych cierpieniach, żeby nasza wiara się uszlachetniała. Cieszenie się, bo jeżeli doświadczamy niesprawiedliwości i żyjemy tym smutkiem i oddajemy się temu smutkowi, dajemy się przez niego pożreć, to nie jest szlachetna wiara. To niestety nie jest szlachetna wiara. Ta wiara błyszczy jak złoto wtedy, kiedy ty potrafisz się cieszyć, mimo że doświadczasz niesprawiedliwości. I ja wiem, jakie to jest strasznie trudne. Samemu to jest dla mnie bardzo trudne i doświadczałem tego w życiu właśnie, mówię, własnej rodziny. Kiedy ten pierwszy zbór, w którym byliśmy, albo inaczej placówka, kiedy on się podzielił na dwie części, no moją mamę oskarżano o różne rzeczy. I ja zrobiłem taki swój własny research, czyli dopytałem się, no to kto w takim razie tak mówi? Poszedłem do tych osób, się zapytałem i według mojego tej weryfikacji to wyszło na to, że tak naprawdę to są zwykłe nieporozumienia. Ale prawda jest taka, że machina już ruszyła, już ten zbór musiał się podzielić, już na moją mamę wszystkie spadły złe osądy i już ludzie jak mieli ją potraktować, tak ją potraktowali. I rozmawiałem wtedy z moją mamą, która odczuwała głęboki ból i taki żal. I widziałem, jak ona się zmaga i że ona z jednej strony chce czerpać radość z tego, przecież mam Chrystusa, mam łaskę, wystarczy mi. Ale z drugiej strony została bardzo niesprawiedliwie potraktowana. I nastrój wirował po prostu między jednym a drugim odczuciem. I chce po prostu łapać się za tą sprawiedliwość, za to, że on, jej wystarczy, że ma łaskę Boga. Ale nie potrafi. I widziałem to w sercach wielu ludzi. Widziałem, jak wielu ludzi się zgorszyło. Poznałem w tym samym zresztą kościele jakieś, poznałem ciocię, która po prostu była protestantką już dawno, dawno wcześniej, kiedy jeszcze Wionikowie tam, no właśnie szybko się wynieśli stamtąd protestanci. I ona doświadczała jakichś prześladowań ze strony swoich kolegów. Nazywali ją kociarą, tak, jakimś sekciarzem i tak dalej, bo kiedyś to było bardziej powszechne. Teraz ludzie są już bardziej świadomi. I ona po prostu była cały czas zniesmaczona tym. Kiedy opowiadała, to wylewała się żółć. Kiedy ja jej powiedziałem, ciocia, no mnie też czasem nazywają krzyżak. Dziwnie, nie? Po prostu, bo krzyżak to teoretycznie to katolik, ale tak mnie nazywali, nie? Że mówi, o krzyżowiec przyszedł, coś tam, coś tam. Ja mówię, no ciocia, no po prostu trzeba kochać takich ludzi. Ale po prostu nie dało rady, nie? Ona mówiła, to ty weź im odpowiedz tak i tak. Weź im wypomnij, co oni o tobie mówią, co oni o tobie uważają. I właśnie ten smutek powoduje, że ta wiara przestaje być szlachetna. To jest mega trudne. I ja widzę w swoim życiu, jak często muszę się kiedy się mi przytrafi coś, co odczuwam, że jest jakąś niesprawiedliwością, to widzę, jak ja muszę w moim sercu z wszystkich sił starać się tylko, żeby walczyć o to, żeby znajdywać swoje spełnienie w Chrystusie. Że moją sprawiedliwość tylko widzieć oczyma, po prostu widzieć już niebo i myśleć o tym, że przecież ja mam wszystko, czego mi potrzeba. Nikt mi nie jest potrzebny, że tak powiem. Tak? W sensie są potrzebni, ale chodzi o to, że po prostu to niebo powinno zmieniać moją perspektywę na to, jak ja widzę i postrzegam niesprawiedliwość wokół mnie. Więc chrześcijaństwo uczy takiego życia na kredyt. Że jest coś pożyczone z nieba. I my musimy żyć tym, co jest pożyczone z nieba. Nie ma innego wyjścia. I to jest coś, czego się boję najbardziej. Bo nie wiem, ile czasu Pan Bóg będzie dawał mi taką perspektywę. Mam nadzieję, że na zawsze. Chciałbym. Widzę, jakie to problemy potrafi czasem w moim życiu spowodować. Takie właśnie, kiedy czuję, że zostałem niesprawiedliwie o coś osądzony. Widzę, jak to zniszczyło wielu chrześcijan, także bez reszty oddaj się żółci. I zawsze mają zadrę w sercu. Zawsze nie potrafią już pozytywnie o kimś myśleć. Albo potrafią, ale chwilę i to po prostu się rozmywa jak jakaś mgiełka, kiedy tylko pojawi się podejrzenie tego, że ktoś miał znowu coś złego na myśli. Ciekawe, ile rzeczy można się nauczyć z prześladowanych chrześcijan. Że się okazuje, że tu jest dużo więcej. I modlę się o to, żebyśmy wszyscy potrafili wiedzieć o tym. I wszyscy potrafili żyć tym, że mamy niezniszczalne dziedzictwo. Że tu w domu, tutaj na ziemi nie jest nasz dom. Żyjemy między ludźmi, z którymi teoretycznie będziemy żyli w niebie. Ale to nadal nie jest nasz dom. Ani żadnego z nich. My żyjemy tym, co jest w górze. I jeżeli będziemy potrafili razem to przeżywać i razem sobie odpuszczać, to wierzę, że nasze życie będzie wyglądać inaczej. I żeby nie było tak, że ja to sobie wymyśliłem, to chciałbym przeczytać wam kilka wersetów z Biblii, które mówią o tym fakcie. 1 Koryntian 6 rozdział, 7 werset. Kiedy jest mowa o tym, że chrześcijanie sądzili się w sądach między sobą. W ogóle już to jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Straszne słowa. Prawdziwe. Albo dalej z Piotra. Muszę to. 3:9. 3:8 w zasadzie. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło. Tu nie jest powiedziane nie oddawajcie złem. Tu jest nie oddawajcie złem za zło. Czyli kiedy już doświadczycie zło. Niekiedy nie doświadczycie zła i to wtedy nie macie być źli. Ale kiedy właśnie doświadczycie zła, kiedy ktoś będzie wobec was zły, to wtedy nie oddawajcie złem. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Każdemu życzcie dobrze. Dlaczego mamy życzyć dobrze? Dlaczego mamy okazywać tą niezasłużoną dobroć względem ludzi, niezasłużoną miłość, zaufanie, że ktoś nie ma złych intencji, wczytywanie najlepszych nadziei, jakie jest intencji, jakie są możliwe? Dlaczego? Gdyż zostaliśmy powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Bo to, co najlepsze, nie ucieknie tobie. Nawet jeżeli zostaniesz skrzywdzony, to, co najlepsze, nie ucieknie tobie i jest strzeżone i bezpieczne przez Chrystusa, który da to sobie, tobie tą samą mocą, której użył do zmartwychwstania. Więc jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to uczmy się tego, co tutaj jest napisane. Bądźmy wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości, pokory. Bądźmy gotowi na krzywdę. Walczmy z tym. Ja wiem, jakie to jest ciężkie. I ja nie myślę, że to nagle to, że powiedziałem kazanie, spowoduje, że ktoś nie będzie miał walki. Nie, to będzie najcięższa walka w twoim życiu. I modlę się o to, żebyś zwyciężył. Żebyś nie oddał się zgorzknieniu. Żebyś zawsze miał szlachetną wiarę, która będzie obdarzać ludzi bogactwem, na które nie zasłużyli. A kiedyś może będą doświadczać go z tobą. Amen. Pomódlmy się.